Gdyby dokonał ich jeden człowiek, musiałby być w określonym miejscu i czasie we wszystkich tych miejscach. System by tego nie przepuścił. Gdyby była to jakaś organizacja, ludzie musieliby ze sobą się spotkać, dzwonić lub mailować. A wtedy system łatwo połączyłby ten fakt z obecnością każdej z tych osób w danym miejscu. Łańcuch istotności, z jaką system potrafił interpretować fakty, miał podobno aż 7 metapoziomów. Potrafił więc często łączyć to, co jest niepołączalne w logiczne sieci zależności. Wystarczyłoby, że ludzie, których dziadkowie pochodzili z jednej miejscowości, jechali razem tramwajem, aby o tym fakcie został poinformowany lokalny posterunek policji. Gdy jeszcze jeden z nich był kiedyś aresztowany za posiadanie broni, a inny pracował w banku, system bardzo szybko mógłby skojarzyć ten fakt z napadem na bank dokonanym 10 lat wcześniej w jakimś mieście, z którego pochodziła żona trzeciego z uczestników tej podróży. Oczywiście tego rodzaju kwestie były często ignorowane i tylko niewielka z nich ilość była traktowana jako realne zagrożenie. Raporty generowane przez system miały w każdym razie jedną właściwość nie do przecenienia. Wskazywały ludziom je otrzymującym potęgę systemu. Wiedza ta docierała także, co było nieuniknione, do zwykłych zjadaczy chleba. Człowiek taki, zanim popełnił jakieś wykroczenie lub przestępstwo, doskonale wiedział, że z dziecinną łatwością zostanie namierzony i schwytany, nim jeszcze wróci do domu po swym występku. Dzięki temu znacznie spadła liczba przestępstw. Policja zajmowała się właściwie tylko wypisywaniem mandatów lub spisywaniem protokołów ze stłuczek. Od czasu do czasu miały miejsce rzecz jasna zabójstwa lub kradzieże, ale dochodziło do nich na ogół w afekcie. Naturalnie zdarzali się i tacy, którzy potrafili obejść wszelkie zawiłości systemu. Szczególnym rodzajem tego procederu było sprytne omijanie bramek monitorujących lub takie zaślepianie nadajnika, iż trudno było namierzyć dokonującą przestępstwa jednostkę. Na tym polu toczył się swojego rodzaju wyścig zbrojeń między programistami systemu a samymi przestępcami. Zawsze na jakąś kolejną, doskonalszą włócznię ktoś inny był w stanie opracować bardziej skuteczną tarczę i tak dalej. Zjawiska te stanowiły jednak margines. Prawdziwą rzadkością były seryjne morderstwa lub gwałty, a doprawdy wyjątkowym fenomenem była ta sprawa. Innymi słowy, system przejął rolę kontrolera wszystkiego i wszystkich. Wpłynął na społeczny ład i porządek. Był tym, czym jeszcze na początku XX wieku była religia, tworząc w każdym z wiernych indywidualny system nakazów i zakazów, wewnętrznym tłumikiem przed drzemiącymi w człowieku pokładami zła. Religia, pomimo założenia, że człowiek ma wolną wolę, wskazywała optymalne sposoby zachowań. System postąpił podobnie poprzez rozwiniętą strukturę zakazów i nakazów. Nie uznawał on dzięki temu żadnych hipokryzji. Wystarczyło tylko, aby zwykły zjadacz chleba przeszedł na czerwonym świetle przez ulicę, dzięki czemu następnego dnia otrzymywał mandat wraz z pouczeniem na swoją pocztową skrzynkę. Liczba tych, którzy chcieli dokonać tego czynu, była w naturalny sposób bliska zeru. Było to znacznie skuteczniejsze niż ciągłe przekonywanie ludzi, że tak nie należy robić. Na szczęście dla Jana ów system zakazów i nakazów dotyczył wyłącznie stada, a nie jego pasterzy. W końcu drogowskaz nie może iść drogą, którą wskazuje. Spadek liczby gwałtów był wynikiem jeszcze innego, niezwykle interesującego zjawiska. Zmiany kulturowe ostatnich dekad spowodowały, że większość ludzi traktowała zachowania seksualne jako czynności fizjologiczne, wymagające zaspokojenia. Wiele jednostek chorobowych, do pewnego momentu traktowanych jako patologiczne i poddawanych leczeniu, zostało uznanych za całkowicie normalne przejawy perwersji. Było to dzieło postępowych polityków, którzy walczyli o prawa kolejnych kategorii seksualnych odmieńców, słusznie licząc na jej głosy. Na przykład przez wiele lat środowiska homolubne twierdziły, że znaczna część spośród homolubnych osób to tacy, którzy nie tylko przed światem, ale także przed samym sobą ukrywają swoje skłonności. Twierdzono także, że bez przełamania tej wewnętrznej bariery nigdy nie będzie możliwe prawdziwe równouprawnienie. Doszło wreszcie do tego, że zastępy homolubnych aktywistów wywalczyły prawo do testu dla niezdecydowanych. Polegał on na tym, że w specjalnie zorganizowanych ośrodkach, zwanych ośrodkami samoświadomości, każdy mógł odbyć bliskie spotkanie z aktywistą lub aktywistką, aby przekonać się, jakie ma naprawdę preferencje. Zapewniano całkowite bezpieczeństwo i pełną anonimowość. Po kilku latach, wraz ze wzrostem społecznej świadomości i spełnieniem przez władze niemal wszystkich postulatów środowisk homolubnych, bitewny kurz opadł, gdyż nie było już o co walczyć. Ośrodki samoświadomości zaczęły świecić pustkami. Zresztą frekwencja w nich nigdy nie była zbyt wielka. Od czasu do czasu wpadał tam jakiś zagrożony zwolnieniem z pracy urzędnik, który nagle odkrywszy swoje prawdziwe preferencje, podlegał specjalnej ochronie prawnej i dzięki niej mógł zatrzymać posadę. Ośrodki samoświadomości zmieniły się więc w kolejne fasadowe, nikomu niepotrzebne instytucjonalne mutanty, jakich pełno było dookoła. Zresztą, prawdę powiedziawszy, same polityczne skrzydło homolubów, partia Tęczowy Sztandar, bardzo szybko zaczęła dystansować się od idei ośrodków, gdyż kiepska w nich frekwencja stanowiła pośredni dowód na to, że osób o odmiennych skłonnościach jest znacznie mniej niż sądzono w oficjalnej propagandzie. Niewielkie poparcie dla Tęczowego Sztandaru tłumaczono przez wiele dekad właśnie tym, że ludzie głęboko ukrywają swe skłonności. Fiasko ośrodków mogło być przez politycznych przeciwników uznane zatem za dowód mniejszej bazy politycznej dla tego ugrupowania niż sądzono. Był co prawda problem z zoolubami, których przez długi czas bojkotowali obrońcy zwierząt. Jednak poradzono sobie i z tym. Dla miłośników zwierzaków powstały specjalne fermy i nikt nie narzekał. Zmiany w kodeksie pracy wprowadziły w firmach tak zwane przerwy na numerek, bez względu na płeć partnera. Wystarczyło tylko podnieść rękę i zapytać, kto ma ochotę. Często nadużywano tego prawa, wychodząc na zakupy czy przedłużony posiłek. Ale co wolność, to wolność. Przeciwko tym zmianom protestowało lobby związane z przemysłem seksualnym. Musiało jednak polec, zdobywając się gwarancjami rządu co do rychłej zmiany definicji osoby nieletniej. O prawnej zdolności do czynności seksualnych u dziewcząt decydowało wystąpienie pierwszej menstruacji. Naturalną więc konsekwencją tej zmiany był spodziewany praktyczny zanik czynników, klasyfikowanych jako pedofilskie. Jan zapoznał się jeszcze dokładnie ze sposobem wprowadzania danych dotyczących wszystkich zbrodni do systemu. Jedno było pewne. Ktoś musiał znać system do perfekcji, aby nie tyle dokonać zbrodni, co nadać im określonej symboliki. A to jeszcze bardziej komplikowało sprawę. Róża, męczeństwo i wybawienie dudniło Janowi w głowie. A do tego przecież ta róża była podobno czymś wyjątkowo rzadkim. Ewidentnie ktoś nas drwi i jeszcze ta matka prominenta, pomyślał. Jego rozważania im bardziej były wnikliwe, tym bardziej przekonywały go do finezyjnej konstrukcji całego planu. A może w tej układance jest jakiś błąd? Nie rozwinął jednak tej myśli. Siadł i zaczął przeglądać materiały z teczki. Potem włączył dysk optyczny, na którym zapisane były filmy operacyjne z miejsc znalezienia zwłok. Szukał jakiegoś punktu zaczepienia, mając jednocześnie świadomość, że odpowiedź jak często w tego rodzaju sprawach może być blisko. Bliżej niż się komukolwiek zdaje. Skończył dość późno, zamykając ostatnią teczkę. Jedyne, o czym myślał w tej chwili, to nieodparta potrzeba snu. Zdjął ubranie i wskoczył do łóżka. Sen przyszedł natychmiast. Wydawało mu się, że noc trwała zaledwie chwilę, a on zdążył jedynie zamknąć i otworzyć oczy. Ze śniących mu się scen pozostał w jego świadomości tylko obraz mrugającego rytmiczne czerwonego światła. Karetka pogotowia? Przejazd kolejowy? Alarm przeciwpożarowy? Bez względu na to, czym było owe światło, już po chwili zostało spowite zasłoną zapomnienia.